Argentina.
Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w najnowszej Magii Kina. Witają się z Wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski. Jesteśmy po raz kolejny z tą magią kina. W zasadzie już przed wakacjami, zbliża się sesja.
Dziękujemy Ci bardzo za przypomnienie wszystkim, dziękujemy.
Bo nikt nie pamięta o tym. Wszyscy nagle się obudzili. O kurczę, rzeczywiście. No, dostaniemy maile z podziękowaniami zaraz za przypomnienie.
Na magiekinamorsmapu.pl możecie pisać nam podziękowania.
Dziękuję pan Skwarek, dziękuję pan Kucharski. No i musieliśmy zrobić tą audycję, ale troszeczkę jesteśmy tacy rozmemłani. Jest dzisiaj z 28 stopni.
Jak nie więcej?
Nie, nie jest więcej.
No ale to ja myślę, że jeśli powiemy, że jest więcej, to będzie miało, to będą lepiej myśleć o nas. Dlaczego audycja dzisiaj wygląda tak, a nie inaczej?
Będzie wyglądać bardzo dobrze, ale troszeczkę porzuciliśmy tą koncepcję tematyczną. Zawsze mówiliśmy o jakichś gatunkach filmowych, o jakimś motywie przewodnim. A dzisiaj tak przyszliśmy i porozmawiamy o filmach. Powiemy, co ostatnio widzieliśmy, albo co widzieliśmy trochę dawniej, ale czym chcielibyśmy się podzielić z wami. Polecimy wam, co możecie obejrzeć, jeśli lubicie to i owo.
Tak, naszym dzisiejszym gimmickiem jest to, że nie ma gimmicku. Jesteśmy po prostu z filmami, o których chcieliśmy coś szybko wam w jakimś stopniu powiedzieć.
Rafał, na czym byłeś w kinie ostatnio?
Ja byłem ostatnio w kinie na Wonder Woman. Ja muszę coś powiedzieć na ten temat, bo jeśli obserwujecie jakieś portale czy coś w tym stylu, to zobaczycie piętrzące się pozytywne recenzje dla tego filmu. To jest nieprawda. To jest zwyczajna nieprawda. To jest kłamstwo. Ja jestem po prostu obrażony, bo ja poszedłem tam w sumie z brakiem oczekiwań, ale z takim delikatnym uśmiechem w duchu, że o, może będzie dobrze. I nie było dobrze. Nie było dobrze. Ten film jest dokładnie, popełnia te same błędy, co poprzednie. A to, że ma świeżą bohaterkę, której nie widać było specjalnie, to, że po prostu jest to bohaterka, większość niestety recenzji tworzy takie peany na temat tego, jak świetnie feministyczny jest ten film i tak dalej. Super, dobrze. Od zawsze Wonder Woman była kojarzona z motywem feminizmu, bo o to miało chodzić, ale film nie może być dobry dlatego, bo jest feministyczny, no to trzeba w jakiś sposób przedstawić. Tutaj wszystko tak jak było nie tak w poprzednich, tak znowu jest nie tak. A to jest chyba jeden z najbardziej podziurawionych scenariuszy, jakie w życiu widziałem, że co jakieś 5-10 minut miałem pytanie, ale to dlaczego w ten sposób? Ale przecież to można było, ale skoro ty powiedziałeś to, to czemu już tego nie wiesz? Dramat. Po prostu dramat w tej kwestii. Nie powiem, żeby to był beznadziejny film. Absolutnie. Choreografia walk na przykład była bardzo, bardzo porządna. Sam setting był ciekawy. To, że to jest pierwsza wojna światowa, no to jest dosyć świeże oczywiście.
Ale popularne ostatnio.
Tak. Aktorstwo nie było złe, bo Chris Pine mimo twarzy takiego typowego amerykańskiego przystojniaka, to jednak potrafi coś zagrać rzeczywiście od siebie.
Mimo, że jest ładny, to jest dobrym aktorem.
Tak, mniej więcej. Gal Gadot na przykład, nasza właśnie tytułowa Wonder Woman, no pasuje rzeczywiście do tej roli. Gra tu właśnie tak naprawdę no młodą jednak dziewczynę z wyspy pochodzącej z mitologii starożytnej Grecji. To, że ona ma ten delikatny swój akcent, to ona sama pochodzi z Izraela, więc ma tam pewną naleciałość w swoim angielskim, który na pewno trochę musiała podbić do filmu, ale jednak to wszystko wydawało się całkiem zgrane. Ona właśnie pasowała swoim wizerunkiem do tego wszystkiego. Mamy tam Connie Nielsen,
Robina... Ona nie jest z Amazonii gdzieś tam? Jakby z Amazonką?
No nie. Teraz wiesz, teraz ludzie pomyślą, że rzeczywiście myślisz, że Amazonki by z Amazonii se przegrałeś, bo ja nie będę wyciągał cię z tego. Jest Connie Nielsen, jest Robin Wright, jest David Thewlis. Obsada nie jest zła, ale to, co się stało w tym filmie, tak naprawdę jedyny rzeczywiście porządny element, który taki mi się potopił, że takie wow było, to główny motyw muzyczny, który ma bardzo dobrze wplecione parę gitarowych nut, które w takich momentach największego napięcia rzeczywiście robiły ci ciary na plecach, takie o, teraz to się dzieje,
teraz.
Bajer. No i typowo też zostało wykorzystane oczywiście na wejście napisów końcowych, bo tak musiało być, bo to zostawia dobry posmak, ale cały film dobrego posmaku nie pozostawia. Przez scenariusz można przecedzać makaron. Tak jak mówiłem.
To całkiem użyteczny scenariusz.
No właśnie.
Bardziej użyteczny niż każdego innego filmu. Nie znajduje zastosowania do żadnego innego scenariuszu filmowego.
No ale na przykład w takim innym scenariuszu filmowym mógłbyś coś przenosić, a w tym bym nie mógł przenosić, ale z wodzie takiego makaronu byś już nie przeniósł, a czasem bym chciał przyjeść taki z wodą.
No dobra, no to przenoś makaron.
Więc ja wam mówię, proszę, są naprawdę lepsze rzeczy do obejrzenia w kinie. Nie dajcie się zwieść, nie dajcie się nabrać. To jest propaganda, to jest kłamstwo i oszustwo. I ja już skończyłem swój rant, już jestem wystarczająco obrażony. Teraz ty mi powiedz.
No matko, wyczerpałeś limit rantów na dzisiaj kompletnie, a ja byłem w kinie na Piratach z Karaibów.
Oboje postanowiliśmy postawić na taki amerykański piękny blockbuster.
No tak, młody męczył bułę, żeby iść na tych piratów. No to poszliśmy, nie? I nawet sobie myślałem, że zupełnie nie wiedziałem, jakie mają być moje oczekiwania. Pierwsze trzy części były fajne, czwarta była okropna, więc poszedłem z takim nastawieniem, że no nie będzie gorzej niż w czwartej części, nie? Że jakoś pozytywny posmak to po sobie musi zostawić. Tak jak mówimy już o posmaku po obejrzeniu filmu, no i rzeczywiście jest trochę lepiej niż w części czwartej, bo dało się zauważyć, że klimatem jest to taki troszeczkę powrót do korzeni, do tych części 1, 2. Dało się to zauważyć przede wszystkim wizualnie w pewnych momentach, ale znowu to, co powiedziałeś, scenariusz w filmie nie może być dziurawy. To nie jest tak, że ten scenariusz był dziurawy, ale był zbyt prosty dla Piratów z Karaibów. Ja tak kojarzę te pierwsze trzy części, że scenariusz był całkiem zawiły, że każda z postaci miała jakiś swój cel, knuła pewne intrygi, o których nie dowiadywaliśmy się na początku, musieliśmy dopiero do tego dojść, ich ścieżki się gdzieś przeplatały, a tutaj dostaliśmy taki zabieg, że pojawiło się dwóch bohaterów na początku, powiedzieli, ej dobra, szukamy trójzębu Posejdona. Dobra.
Ale fajnie.
I szukają.
I wszystkie postacie są w miarę już tam nakreślone po prostu.
To
tak,
znaczy, dostajemy mnóstwo postaci, które już znamy, tak?
No, jednak bazuje to wszystko.
Nikt nie musiał przedstawiać Jacka Sparrowa, tak? No, on się pojawił w tym filmie w takim fajnym momencie, aczkolwiek ta scena, w której on się pojawił całościowo, jakby całe to wydarzenie, kiedy oni próbowali obrabować bank w jakimś miasteczku, no słabe to było troszeczkę. To za bardzo zajeżdżało takim filmem akcji typowym. Cóż jeszcze mogę powiedzieć z takich rzeczy ważniejszych? Orlando Bloom. Aktor.
No tak słyszałem, że to jest jakiś po prostu to jest dramat.
Jakieś nieporozumienie.
Że to jest płacz, że co się dzieje
on
z tym
facetem.
On pojawia
się w tym filmie łącznie może przez 2 minuty. Na początku i na końcu. Na samym początku i na samym końcu. I zrobił jakąś kompletną parodię postaci, którą powinien zagrać przez te 2 minuty. W 2 minuty, mówiąc 3 zdania, zrobił parodię swojej postaci. Pamiętacie ten motyw, że on stał się kapitanem latającego Holendra i musi żeglować na tym okropnym statku, tylko raz na 10 lat może zejść na ląd, no i chciał tu pokazać, że zrobił się taki trochę bardziej zgorzkniały, taki troszeczkę
poważny, on martwych zabiera na drugą stronę, to
tak,
poważne rzeczy
są. Tragiczne to było, o Jezus, powiedział 3 zdania i chciałem śmiać się na głos.
Ale trochę nie przystoi czasem.
No, trochę nie przystoi.
Szczególnie kiedy był taki tragiczny, taki smutny, poważny, gritty.
Tak, pojawiła się postać jego syna, która była trochę kopią jego postaci z poprzednich części. Pojawiała się postać pewnej dziewczyny, której pochodzenia nie będę zdradzał, żeby nie spoilować, która była kopią Keira Knightley z poprzednich części. Taki zapętlony strasznie motyw. No tak jak mówię, cała ta fabuła kompletnie nie dała mi się wciągnąć, bo ja wszystko wiedziałem na początku. To znaczy, okej, oni idą szukać Trójzęba, jest ten przeciwnik, Javier Bardem, który był super. Rzeczywiście, potwierdzam.
No, Javier Bardem jest zawsze
potwierdzam,
super.
Że był super. To była najlepsza rola zaraz obok Jeffrey'a Rusha w tym filmie, rzeczywiście. I jakby ten przeciwnik też pojawił się gdzieś na początku filmu i od razu wyjaśnił cały swój motyw, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Od razu wiedzieliśmy wszystko, totalnie bez
sensu.
Czyli
na łatwiznę to wszystko.
Tak, strasznie. Bardzo mi się to nie kojarzy z pierwszymi częściami Piratów z Karaibów. W przeciwieństwie do takiego ogólnego klimatu, który gdzieś w czwórce się odbił troszeczkę bardziej w tą disneyowską stronę, a tutaj stara się wrócić, ale to takie troszeczkę.
A muzyka też Bayer była?
No muzyka, tak, no muzyka to w Piratach z Karaibów jest dobra. Na koniec zagrali przy napisach ten klasyczny motyw Piratów z Karaibów i tak, dobra.
No to w takim razie puścimy coś, tylko nie wiadomo jeszcze, czy z Wonder Woman, czy z Piratów z Karaibów. Coś tu uzgodnimy potem w dalszej części.
jesteśmy znowu na antenie. Jeszcze raz chciałbym powiedzieć o filmie, na którym byłem ostatnio w kinie. Na Piratach z Karaibów byłem, bo młodszy brat męczył bułę. Byłem też na filmie z moją mamą, bo chciała bardzo zobaczyć ten film, więc z nią poszedłem. Jutro będziemy szczęśliwi. Ten film jest reklamowany głównie tym, że główną rolę gra Omar Sy.
On jest teraz takim trochę magnesem na ludzi, którzy oglądali Nietykalnych.
No właśnie, w ten sposób zupełnie tak wygląda plakat promocyjny. Jest duży tytuł, Jutro będziemy szczęśliwi i tylko trochę mniejsze. Omar Sy, gwiazda filmu Nietykalni.
Ten film zdobył taką polską świadomość filmową. Trzeba przyznać.
Głównie przez to.
Bo ja nie wiem, w jakim stopniu ten film jest popularny poza granicami naszego kraju. Jednak kiedy ukazał się u nas, to zdobył szturmem.
To prawda.
Zdobył szturmem. Ja w sumie...
Kwestia dobrego marketingu.
Ja w sumie z chęcią zobaczę, tak teraz już w międzyczasie, ty możesz mówić, jak jest umiejscowiony na tych listach najlepszych filmów na tym światowym IMDb, a jak na naszym Filmwebie, bo podejrzewam, że będzie jakaś straszna różnica.
Będzie potworna różnica. Dostajemy tego bohatera Omar Sy, który żyje sobie we Francji. To są jakieś nadmorskie, ciepłe klimaty, gdzie jest kapitanem takiego małego, no nie, jachtu, takiej małej łódki luksusowej, gdzie wozi ludzi. I ma tam swoją szefową, z którą żyje na pieńku. On w ogóle taki bardzo imprezowy facet jest na początku. Organizuje jakieś niestworzone melanże, zaprasza kobiety na tą swoją łódkę. To trwa w filmie dosłownie 5 minut. Mhm. Nakreślenie postaci. Po prostu widzimy, że jest imprezowiczem, tak? Że żyje sobie swawolnie. Przyjeżdża kobieta z dzieckiem, daje mu to dziecko, mówi masz. I odjeżdża. No jak, i ma dziecko.
Jakby mi dali, ty miałbym dziecko, to... Ja bym nie był jutro szczęśliwy.
Jemu też się tak wydaje. I on za nią jedzie. On jest z Wielkiej Brytanii, więc wylatuje do Wielkiej Brytanii. I to ja od razu o tobie myślałem, kiedy widziałem tę sekwencję, bo wiedziałem, że ty byś się strasznie zdenerwował, że jak to tak z miejsca po prostu wyleciał do Wielkiej Brytanii, zgubił dokumenty, coś i tak zupełnie bez...
Tak, zdenerwowałbyś się tak, moim brakiem jakiegoś próby organizacji tego,
brakiem że... logiczności tej sekwencji, że tak, się, tak by się nie wydarzyło. On wziął to dziecko po prostu na ręce bez niczego, po prostu wyleciał do Wielkiej Brytanii i tam został. Już nie wrócił do Francji później, został tam. Przegarnął go jego nowy znajomy, ekscentryczny homoseksualista, który pracuje przy produkcji filmów.
Jakich filmów?
Filmów akcji, seriali, takich
sensacyjnych. Jestem reżyserem kina akcji.
No, to zaraz zobaczysz niezłą akcję. I ta postać miała być śmieszna w tym filmie, bo jest ekscentrycznym homoseksualistą i podrywa każdego spotkanego mężczyznę.
Nie było to specjalnie zabawne z samej idei.
Tak myślę, że to miało być zabawne. Ten tytułowy bohater znajduje angaż w kinie akcji, jest kaskaderem.
No
i wychowuje tą swoją córkę. Dostajemy taki duży przeskok czasowy, ta córka dorasta, on się z nią bardzo zżył, okazał się świetnym ojcem wbrew pozorom, ale potem do ich życia wraca ta matka tej dziewczynki, nagle przypomniała sobie o tym, że ma dziecko.
A ona nie jest co grana ciekawe, przez tą, co w Harrym Potterze czwórce grała tą Fleur Delacour?
Clemence Percy.
Chyba ta.
Ale jej bohaterka nazywa się Kristen Stewart.
Tak jak, no, przyjechała se na Majorkę, zrobiła co trzeba, tak, to ona.
To ona?
I tyle. W ogóle to ja wam nie polecam przed, nie wiem, czy pójściem do kina jeszcze, bo jeszcze możecie zdążyć, czy zobaczeniem tego potem, czy na DVD, czy jakichś Netflixach i tym podobnych, oglądania trailera. Bo trailer, wydaje mi się, że w dużej mierze fabułę filmu wam
tego filmu?
Skraca. Tak.
No, tutaj jest taki plot twist, który był nawet zaskakujący dla mnie, bo ta fabuła jakby z założenia przyjąłem sobie, że ma być taka troszeczkę naiwna i wzruszająca, a tu okazało się, że zwrot akcji był całkiem przyjemny, co mnie też bardzo pozytywnie zaskoczyło to rola dziecięca. Ta dziewczynka jakby już w takim swoim najdoroślejszym stadium, ona tam ma 10 lat, 11, nie wiem. Gloria Colston, która gra dziewczynkę, która też nazywa się Gloria. To jest pierwsza rola, z tego co widzę, i naprawdę jak na rolę dziecięcą...
Przewidujesz jej karierę.
Co, różnie się może wszystko potoczyć, ale dała radę, no.
Nieźle, gratulujemy.
Moja uwaga była też taka, że Omar Sy strasznie urósł. W sensie w Nietykalnych był taki
był
zwyczajny,
wielki,
ale
nie
było tego aż tak widać tam.
Wielki.
Tak, ale tam to nie było
no
tak
nie było
eksponowane.
Widać, bo drugi był na wózku inwalidzkim, to nie wiedziałeś, jak on jest duży, ten
no
wózek inwalidzki.
Prawda, a tutaj widać było, że ma kurczę 2 metry i jest bardzo szeroki.
Na IMDb Nietykalni zajmują 37 miejsce na liście filmów wszechczasów.
Wysoko. Ale na Filmwebie Polskim jest znacznie wyżej.
Drugie miejsce. No i jest różnica, chociaż myślałem, że na IMDb będzie dużo niżej, że to się tak nie chwyci. chwyciło, ale najwyraźniej się chwyciło. W ogóle Nietykalni będą mieli ten swój...
Amerykański remake.
Amerykański remake z Brianem Carsonem i chyba Kevinem Hartem. No to nie będzie najlepszy pomysł. Skoro ty w takim razie też się cofnąłeś do tego, co widziałeś w kinie, to ja też rzucę jeszcze filmem, na który się wybrałem jednak do sali kinowej, nie w swoim domowym zaciszu. I to jest Klient. Klient, którego ty chyba niestety nie miałeś okazji zobaczyć, mimo że mieliśmy prowadzić dyskusję na ten temat w kinie Konesera, ale oboje nie byliśmy w stanie. To jest film, który w tym roku dostał Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny, więc bardzo poważne wyróżnienie. Jest to film irański, więc jest to kino, które bardzo, bardzo rzadko odwiedza nasze kina. No i rzeczywiście też nasze odtwarzacze, nasze telewizory, nasze laptopy. Nie ma tego za dużo. Jest to historia małżeństwa, które z niezależnych od nich przyczyn musi się przenieść do nowego mieszkania. Jednak nie wiedzą, że w mieszkaniu tym wcześniej rezydentem była pani o raczej bardzo lekkich obyczajach. W wyniku pewnych zbiegów okoliczności, pewnych nieostrożnych zachowań, żona głównego bohatera zostaje zastana w łazience pod prysznicem przez nieznanego jegomościa. I dalej film próbuje stworzyć pewną historię opowiadającą tak naprawdę o męskiej dumie, bo postacie nie chcą tego zgłaszać na policję, nie chcą robić z tego jakiegoś wielkiego szumu, ale jednak nie pozwala jakby zostawić tego, więc rozpoczyna swoje własne prywatne śledztwo. Dodam jeszcze, że postacie te są aktorami w miejscowym teatrze i odgrywają śmierć komiwojażera i z pewnością jakby ta fabuła po części się zazębia i jest jakaś alegoria pomiędzy tym a sztuką. Ale ja nie chciałbym zwracać na ten film aż tak wielkiej uwagi ze względu na walory filmowe, bo one oczywiście są obecne, to jest specyficzne kino, do którego też się trzeba przyzwyczaić. Dla mnie ten film był niesamowicie wartościowy ze względu na to, że mogłem w jakimś stopniu poznać kulturę Iranu, obyczaje tych społeczności, tego w jaki sposób się zachowują, w jaki sposób działają ich relacje, w jaki sposób to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczysz ten film. On odebrał statuetkę Toniemu Erdmanowi.
Tak.
Filmowi, który oglądaliśmy razem. Ja uważam, że tą statuetkę mu odebrał niesłusznie, że jednak Tony był lepszym filmem, ale to
spektakularny.
Ale to jest produkcja na inny przypadek, więc jeśli będziecie mieli okazję, kiedyś będziecie chcieli poznać coś z innych rejonów, z tych, których raczej nie odwiedzacie w swoich przygodach filmowych, to myślę, że obraz Asghara Farhadiego na pewno pomoże wam po pierwsze wbić się w samo kino jako takie, ale też i w tą kulturę. Co zawsze jest wartościowe, polecamy. A zanim przejdziemy do następnych filmów, to chwila przerwy muzycznej. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand.
Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand.
Okej, okay. Pozostajemy w wartościowym kinie. Ja jestem jedyną osobą, która to może oceniać, więc ja wam mówię teraz,
że to jest bardzo uniwersalne zdanie. Ja jestem jedyną osobą, która może to oceniać. Każdy z was sobie powinien tak powiedzieć.
Dokładnie, ale potem się słuchacie mnie jakby co. Jego ewentualnie, ale on jest zbyt pretensjonalny momentami. Nie, my jesteśmy pretensjonalni na dwa bardzo różne sposoby i często się nie zgrywamy w tym, ale to nie teraz. Mam teraz dla was produkcję niemiecką. To jest film, na który
jestem
nie
poszedłem
do kina.
To jest
film z 2006 roku. Ostatnia produkcja, którą rzeczywiście obejrzałem w swoim domowym zaciszu, leżąc sobie grzecznie na swoim specjalnie przeznaczonym do tego poletku do oglądania filmów.
Masz takie, ale super.
No, tak nazywam łóżko.
Okay.
I obejrzałem sobie film pod tytułem Życie na podsłuchu. Oglądałem go z moją drugą ukochaną. To był taki pierwszy seans, że wreszcie od paru miesięcy przez te ostatnie zamieszania losu wreszcie była okazja usiąść i obejrzeć jakiś film. Więc Życie na podsłuchu dzieje się we wschodnim Berlinie w 1984, więc cały czas mamy mur, mamy tragedię, mamy dramat. Głównym bohaterem jest agent sekretnej policji, który staje się osobą odpowiedzialną za nadzorowanie jednego z naczelnych pisarzy akceptowanych przez władzę. Nagle pojawia się pewien pomysł, że a może on też nie jest do końca za nami, to teraz go będziemy podsłuchiwać, będzie pełna inwigilacja przez cały czas.
Skąd ten pomysł podpadł jakoś?
Właśnie ciężko powiedzieć, jakby w pierwszych tak naprawdę minutach filmu, w których dopiero zaczynasz się oswajać z realiami, dochodzi do takiej rozmowy, w której rzeczywiście powodu aż takiego mocnego nie ma. Jakby to są takie delikatne przesłanki, które mają ci dać do zrozumienia, że ci ludzie po prostu by cię, wiesz, za wszystko chcieli podsłuchiwać, skazać i tak dalej. No, dokładnie. Więc nasz główny bohater zaczyna słuchać całego życia tych osób. Zaczyna się w nie coraz bardziej angażować. Zarówno wewnętrznie, emocjonalnie, jak i rzeczywiście. Intryga zaczyna się powoli zazębiać. Jest to mój ulubiony film niemiecki, mogę teraz powiedzieć. Jedni mogą mi zarzucić, że nie obejrzałem ich jeszcze zbyt wielu.
Ale
ja im
kino niemieckie
odpowiem, zgadzam się.
Nie jest generalnie poważane specjalnie, nie jest uważane za jakieś specjalnie dobre.
No nie jest takim ringiem, żeby ludzie myśleli, o, wychodzi jakaś nowa niemiecka produkcja.
Wręcz przeciwnie.
Szczególnie komedie niemieckie są raczej uważane za takie...
Kojarzy się niemieckie kino raczej z czymś klasy B, C.
No, coś w tym stylu, dlatego też tak zaskakujące było to, że ten film bardzo dojrzale, a z drugiej strony przystępnie podchodzi do całego tematu, bo ja nie mogę powiedzieć, żebym był pewny, że rzeczywiście w taki sposób to się wszystko rozgrywało, że to miało takie połączenie. Nie jestem w stanie stwierdzić, ale historia mi sprzedawana była na tyle wiarygodna, że specjalnie tego nie kwestionowałem.
Ponadto... No to jeśli ty nie kwestionowałeś wiarygodności jakiejś historii, to już naprawdę musiała być dopięta na ostatni guzik.
Nie. Zdecydowanie
właśnie,
nie.
Że tak.
Nie. Oj, tak. Ten film po prostu był tak jakoś przystępny i przyjemny, że nie chciało mi się aż specjalnie w nim grzebać. Główną rolę, którą gra Ulrich Mühe, muszę uznać za jedną z moich ulubionych kiedykolwiek. Dawno nie czułem takiej sympatii do bohatera, który sympatyczny wcale nie jest, który nie robi rzeczy sympatycznych.
No, ale to takie rzeczy jest najtrudniej odegrać. Powiedz mi, jak wypadł Thomas Miller?
Thomas Miller? Nie ma tam Thomasa Millera.
Aha.
Niestety, przykro mi. Thomas Miller, Europa da się lubić. No i nadal da się lubić. To jest film, który też dostał Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Oferuje od siebie bardzo wiele. Może też dlatego z tymi kinem B i C tutaj mieli trochę większy budżet, bo aktorzy się zgodzili pracować za 1/5 swoich wynagrodzeń.
Szlachetnie.
Normalnych. Tak, szlachetnie, bo wierzyli w ten film, wierzyli w opowieść zarówno o relacjach ludzkich, o walce z systemem, ale i takim zwyczajnym zachowaniu się dobrze.
I z którego roku to jest film?
To jest 2006.
A myślałem, że troszeczkę krócej po tych wszystkich zmianach. Już chciałem to porównać, że to takie niemieckie psy.
No jednak nie aż tak bardzo. Nie jest to taki wulgarny film, tak?
Tematycznie,
oczywiście.
Nie chodzi mi o formę, tylko o tematykę.
Rozumiem, więc ode mnie teraz niemieckie polecenie dla was.
No dzięki.
Nie ma sprawy.
Niemieckie polecenie, to też brzmi jak dobry tytuł. Ja ostatnio od jakiegoś czasu mam taką straszną jazdę na dziwne filmy, takie, które wywarły w mojej głowie wrażenie jakiejś takiej, delikatnie mówiąc, nieoczywistości. I sobie zacząłem odświeżać tytuły, które widziałem i które właśnie takie poczucie u mnie zostawiły. I jeden z pierwszych tytułów, który przyszedł mi do głowy, to jest Hotel Splendid z roku 2000.
Jak to się pisze?
Splendide.
Splendide? Splendid. Hmm?
No,
dziwna nazwa.
Dziwna nazwa, bo bardzo dziwny film. To jest brytyjska komedia, film na wskroś groteskowy i tryskający czarnym humorem, nieraz troszeczkę obrzydliwym. To jest jeden z takich niewielu filmów, gdzie obejrzałem go i zobaczyłem, ej, Daniel Craig, to on nie jest Bondem?
No, a rzeczywiście, bo on teraz się zrobił się troszeczkę synonimiczny z tym. No. W sumie to zarabia tyle, że nie musi specjalnie w innych filmach grać.
Nikt mu się nie dziwi, nikt mu tego nie odbiera. Ale to jest jeszcze przed Bondem, to jest rok 2000. Widzimy bardzo surrealistyczne miejsce, ten tytułowy hotel, który znajduje się na małej wysepce. To jest malutki hotel na malutkiej wysepce gdzieś na morzu, takim bardzo mrocznym, ciemnym morzu.
Czyli takie miejsce, w którym ja ci mówiłem, że chciałbym kiedyś zamieszkać.
Nie chciałbyś.
Tak? Nie chciałbym.
Stary, nie chciałbyś. Nie chciałbyś. To jest miejsce, które jest swego rodzaju kurortem zdrowotnym, które jednak troszkę podupada. Tam głowa rodziny, która zarządzała tym wszystkim, matka trojga rodzeństwa, zmarła. I to rodzeństwo teraz zajmuje się tym hotelem. Jeden z nich jest kucharzem, jest tam też osoba prowadząca fizjoterapię, zajmująca się masażami wodnymi i lewatywami.
To jest moje ulubione zestawienie. Tak. Najpierw lewatywa, potem
poczekaj,
na masaż.
Poczekaj, bo to jest tylko wstęp, bo wokół tych motywów naprawdę kręci się dużo w filmie. Tylko wspomnieć, że cały hotel ogrzewany jest gazami produkowanymi z fekaliów. Wielki piec znajduje się pod budynkiem, jest sygnowany twarzą zmarłej matki.
Czy rzeczywiście postanowiłeś pójść w obrzydliwe kino? Kontynuuj.
Tak, jakby osoby, które zamieszkują ten hotel, tak naprawdę zamieszkują go na stałe. To nie jest tak, że tam się przyjeżdża i się gdzieś wraca. Oni tam mieszkają. To trudno powiedzieć, czy to pensjonat, hotel, czy taki okropny ciechocinek z horroru. Grają w gry planszowe, gdzie pionkami przerostają się przez jelito, przez układ pokarmowy na przykład. Ten klimat jest naprawdę mocno eksploatowany. W pewnym momencie do tego miejsca wraca postać, która stamtąd jako jedna z niewielu wyjechała. To jest ukochana jednego z trojgi rodzeństwa, zresztą Daniela Craiga, którego bohater nazywa się tutaj Ronald, który jest kucharzem.
Daniel Craig jako taki kucharz by mi pasował na jakimś takim statku, wiesz, zapiedziałem, że bałbyś się mu zwrócić uwagę, bo ci rzuci nożem w głowę.
To jest na środku morza, taki strasznie mroczny klimat i to rzeczywiście trafiłeś troszeczkę z tym.
Tak jest.
I jej powrót prowokuje pewne zmiany, bo rodzi się z powrotem namiętność między tymi bohaterami. Okazuje się, że cały czas coś do siebie czują. I rodzi się pewna kulinarna rywalizacja. Bo jakby ta kobieta, ta matka, która już nie żyje, wychodziła z założenia, że dobre, smaczne jedzenie szkodzi zdrowiu.
Czyli im mniej ci smakuje, tym lepiej.
Tak, tam wszystko jest gotowane, żeby było zdrowo. I ta matka zmarła i zostawiła po sobie takie taśmy nagrane, żeby oni codziennie przy jedzeniu mogli sobie puszczać jej monologi, że ona tam tłumaczy im, co powinni robić, żeby zachować zdrowie.
Podoba mi się.
Przerażające to jest. Zaczyna się jednak pewna kuchenna rywalizacja, te dania, które serwują tym podopiecznym, starszym ludziom przeważnie, ale przede wszystkim strasznym dziwakom. Zaczynają się robić coraz bardziej wykwintne i co za tym idzie, zmieniają się charaktery tych bohaterów. Oni również stają się razem z tymi daniami coraz odważniejsi w tym, co czują, co myślą.
Ale zaciekawiłeś mnie, muszę ci przyznać, to jest jakaś taka mniej budżetowa produkcja w sensie...
Nie widzę tutaj box-office'u.
Ale...
Produkowane to jest przez Kanal Plus, więc no...
Aha, no to rzeczywiście coś może jednak dodatkowego w tym... być.
Tak, i przede wszystkim wspaniała muzyka.
Posłuchajmy.
Posłuchajmy. Wracamy po przerwie muzycznej. Ja chciałbym troszeczkę jeszcze dalej zabrnąć w ten klimat filmów dziwnych i nieoczywistych, które wywierają bardzo niejednoznaczne wrażenie. Jednym z takich filmów, o którym sobie przypomniałem, jest troszeczkę nowszy względem poprzedniego, o którym mówiłem, z roku 2007, Irina Palm. Nie wiem, czy znasz ten tytuł.
Zero.
Nic, nie masz pojęcia. O matko, to aż będzie mi szkoda mówić, o czym jest ten film, bo odbiorę ci pewne zaskoczenie. To znaczy, to nie jest tak, że ten film ma w sobie jakiś plot twist, to jest rzecz, którą wiemy dosyć szybko, ale jak się to ogląda tak jak ja, kiedy trafiłem na niego w telewizji, na jakimś kanale z filmami wieczorem i totalnie nie wiedziałem, o czym on będzie, to zrobiło to na mnie duże wrażenie. Główna bohaterka, prawie 50-letnia, czy około 50-letnia kobieta, Brytyjka, to akcja osadzona jest w Wielkiej Brytanii, jest wdową, jej mąż zmarł jakiś czas temu, ona jest już nieaktywna zawodowo i spotyka ją pewna przykra sytuacja, bo jej wnuk, na którym ona się teraz skupia, kiedy nie ma już małżonka, skończyło się jej życie zawodowe, wymaga bardzo, bardzo kosztownej operacji, bo jest bardzo poważnie chory.
To przykre.
Bardzo przykre. Kobieta postanawia zdobyć w pewien sposób pieniądze musi się gdzieś zatrudnić, chce zacząć zarabiać, żeby pomóc swojemu wnukowi, na którym bardzo jej zależy. I znajduje bardzo nietypowe zatrudnienie.
Zaskocz mnie.
Zatrudnia się w domu publicznym.
Jakby to była rzecz, która mi jako pierwsza przyszła do głowy, ale uznałem, że to moja chora wyobraźnia.
Ten film przedstawia to w taki bardzo sposób, no... Przede wszystkim ta kobieta jest taka bardzo statyczna. To jest, do granic możliwości jest pokazana jako taka spokojna. No nie starsza pani jeszcze, 50 lat, więc
brytyjka.
Tak naprawdę, jako że jest przedstawiona jako babcia, to tak naprawdę wcale nie jest specjalnie podeszła wiekiem. Jest jeszcze, można powiedzieć, w połowie życia.
Niech będzie.
Albo pod koniec niezdrowego życia. Nie wiem. Mm. Nie wnikamy w szczegóły. Znajduje zatrudnienie w domu publicznym. I teraz będę musiał wejść w jakąś spiralę eufemizmów chyba. Bo ona zajmuje się dawaniem przyjemności ludziom, że tak powiem, kiedy oni jej nie widzą. Zza ściany.
Aha, okej, okay, dobra, wiem o co chodzi.
Stąd tytuł Irina Palm.
Nie rozumiem.
Palm to dłoń.
Aha, okej, okay, dobra, okej.
Okay, chciałem uniknąć tego, no. Nie wiem, jak bardzo wprost.
Tylko, że mi pomachałeś tu przed twarzą, dziękuję ci bardzo.
No matko, no nie będę mówił, co się dzieje dalej, ale ona, ta praca oczywiście to sprawia, że ona ma straszne dylematy moralne, to dosyć oczywiste, ale w pewnym momencie ona zaczyna czuć się dobrze z tym, co robi, bo jest bardzo doceniana w pracy.
Wszyscy ją
wiem, jak to brzmi, ale to nie jest taki film, jak myślicie. On na początku jest kreowany jako typowa historia, że starsza pani chce zdobyć pieniądze, taka normalna, statyczna, nie wciągająca, specjalnie nie porywająca, nie angażująca emocjonalnie. I w tej konwencji, że tak powiem, technicznie pozostaje, bo tam nie ma żadnych przebojowych scen, to wszystko jest takie spokojne, poukładane, powolne. No z tym, że ta starsza pani pracuje w agencji towarzyskiej.
Mhm.
Bardzo groteskowe są te wszystkie sceny, kiedy ona, że tak powiem, jest w stanowisku pracy, siedzi sobie na taburecie w takim kuchennym fartuszku, ma paczkę chusteczek obok siebie, wygląda jakby się zabierała za obieranie ziemniaków.
Czyli zza kulis to obserwujemy.
Tak.
Rozumiem, okej, okay, dobra.
Nie chciałbym więcej zdradzać, ale ona robi, no można powiedzieć, że robi karierę, no.
Czyli film próbuje jednak obrócić to trochę, obrócić
jest
ten
bardzo,
ten taki...
Jest bardzo skandalizujący taki stara się zaskoczyć i jakby ma to swoje dno, bo nie powiedziałem jeszcze, kto odgrywa rolę głównej bohaterki. Jest to Marianne Faithfull, słynna brytyjska piosenkarka, mhm. która w swoim życiu, jakby wcześniejszym w swojej karierze, znana jest z tego, że była uczestniczką wielu skandali, co jeszcze bardziej podbija wartość tej konkretnej roli.
Uważasz, że należy podejść do tego filmu, ale z takim otwartym umysłem. W sensie tak popatrzeć na to z innych stron.
Ten film sam jakby nam to proponuje, spojrzenie na to z różnej strony, bo jego forma kompletnie nie pasuje do opisu, który przedstawiłem.
Czyli skusić się pomimo opisu, się... który mógłby wprowadzać tak. trochę w błąd tego, co się zobaczy na ekranie.
A ten film ogląda się jak bardzo przyjemny, lekki dramat obyczajowy.
Okej, dobra, zainteresowałeś, ale nie chcę, żeby nasi słuchacze zostali utrzymani w takim tonie dziwnych rzeczy, więc przejdę na tematy rzeczy delikatnie ekscentrycznych, na pewno w pewien sposób oryginalnych, ale też bardzo przystępnych i odpowiadających dla całej rodziny.
No, czyli pasuje.
Tak, bo ja chciałbym powiedzieć szybko o filmie Rodzina Adamsów.
Wow, fajowo.
Tak, przejść na coś lepszego, jakby... Przeszliśmy z ciekawej groteski.
Tam też był pan Rączka.
Jak mogłeś? Ja już nie chcę. Rodzina Adamsów to jest film...
Nie wiem, czy nie powinieneś zacząć od początku.
Barego Sonnenfelda. To jest film, ja nie wiem, czy nie powinniśmy od początku, ale to są takie żarty, które pozostawmy w sferze tego, że wszyscy jesteśmy dorośli, okej?
Okay? No,
dobra, uśmiechnijmy się do siebie, puśćmy oczko i mam nadzieję, że już wszystko będzie okej. Okay. Dobra, to teraz już kompletnie na poważnie. Film Barry'ego Sonnenfelda, adaptacja filmowa serialu sprzed wielu, wielu, wielu lat poprzednich.
Wiem, czy aż tak sprzed wielu, wielu?
No tak, mi się wydaje, że może myślisz o serialu z tymi aktorami filmowymi.
No ja go kojarzę przede wszystkim z tego, tak.
Nie, ale chodzi o czarno-białą produkcję.
Oryginalnie są rzeczywiście
starą.
Bardzo.
Rodzina Adamsów tak naprawdę również weszła do naszej popkultury, pomimo tego, że nie miała aż takiej siły przebicia zarówno filmowo jako tako, jak czy box-office'u. Po prostu na tle to był często powtarzany motyw, bo potem właśnie był serial animowany, że to wszystko się jakoś tak taki strasznie bardzo ciepło przyjęło.
Ten motyw jest taki nośny po prostu i bardzo lubiany.
Ale też właśnie pomimo tego, jak te postacie czasem są właśnie zimne, okrutne, nieprzyjemne, to jest tak ciepłe wszystko rodzinnie, że ciężko się nie uśmiechać. Ja bym chciał ten film zostawić, jakby on nosi pewne przesłanki do tego, że ktoś mógłby pomyśleć, że tak jest, ale ja chciałbym, żeby ten film, żeby kiedyś Barton zrobił adaptację tego filmu. To by było cudowne szaleństwo, na którym ja bym się rozpływał.
Możliwe, że to by zadziałało, tak?
Tak to po prostu był dla mnie przyjemny obraz, w którym mamy Angelica Houston, Raula Julię, Christopher Lloyd tam robi robotę.
Christina Ricci.
Tak, Christina Ricci, ale jest w bardzo swoich jeszcze młodych latach.
To prawda.
Gra Wednesday, ja nie wiem ile tam może być, z 10 lat, z
no, pewnie coś koło tego.
11, więc też widać rozwój młodych aktorów, tego jak to wszystko wpływało na nich dalej i dalej. Więc wydaje mi się, że jeśli nie kojarzycie, o co chodzi z rodziną Adamsów, bo może tak być, to jest rodzinka mieszkająca w bardzo starym dworku, takim ciemnym, nieprzyjemnym, a rodzina jest po prostu złożona z szalonych indywiduów, wszystkich ubranych na czarno, wszyscy mają delikatnie nadnaturalne zdolności, zarówno w kwestiach jako takich zdolności, jak i wytrzymałości, czy to...
To są bardzo kreskówkowe postacie.
Tak. To są te przypadki, że ktoś wypada przez okno, tak rozpłaszcza się na ziemi, ale nic mu się nie stało, wszystko jest okej. To ma tą swoją naleciałość i obserwujemy ich próbę odnalezienia się w normalnym świecie. Jakby troszeczkę w pewnym momencie filmu, ze względu na sytuację finansową, okazuje się, że muszą się zmierzyć z podstępem i tą niegodziwością rzeczywiście ludzkiego świata, który zwierzchu się uśmiecha. Oni są ciemni, nieprzyjemni i mroczni, ale tak naprawdę w głębi duszy to oni starają się zachować przyjemnie, a to ludzie są ci gorsi.
Zawsze mnie troszeczkę jakby wytrącało z równowagi i rozpraszało to, że ten Gomez, ojciec rodziny, jest taki normalny, zwyczajny.
Tak, taki normalny, uśmiechnięty facet.
Te dzieci to po matce mają wszystko, nie?
Tak, dokładnie. Bardzo charakterystyczna uroda
to są jego dzieci.
Tej kobiety. Angelica Houston tam stworzyła pewien image taki, który pozostał na długo. Co się też tyczy tego filmu, no to ścieżka dźwiękowa, bardzo znany motyw. Posłuchajmy. Cześć, witamy was bardzo serdecznie po kolejnej przerwie muzycznej. Tym razem oczywiście ja przejmuję pałeczkę, tym razem ja was witam z filmem i wracam do swoich kinowych przygód, do swoich niedawnych kinowych przygód, o których nie miałem okazji opowiedzieć przy żadnej z naszych audycji, bo ciężko by mi było ten film w jakikolwiek sposób scharakteryzować.
I dlatego mamy właśnie dzisiaj audycję taką
malinną. Tak, w dużej mierze też.
Ja miałem swoją ostatnio, kiedy byłem sam i sobie mogłem mówić, co mi się podobało, to teraz
ja mam
proszę.
Film Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie.
Też świeża sprawa całkiem.
Bardzo świeża sprawa. Premierę miał 6 stycznia w Polsce tego roku. Produkcja włoska. Reżyserem jest Paolo Genovese. Jeśli nazwisko to jest dla was znajome, to prawdopodobnie dlatego, że wszystkie włoskie nazwiska brzmią podobnie. On nic specjalnego wcześniej nie nagrał.
Czy to nie było rasistowskie?
Nie, to mogło być co najmniej... Nie wiem, jakie było, Jezus Mary. Nic takiego nie zrobiłem. Słuchajcie, mamy taką sytuację. Wieczór. Spotykają się znajomi. 3 małżeństwa, tak? To są 2 małżeństwa, jedni są narzeczeni bodajże i jeden samotny facet. Spotykają się jako grupa starszych znajomych na kolację, żeby posiedzieć, porozmawiać, spędzić ze sobą czas. Coś wydaje mi się uniwersalnego dla każdej kultury. Cały czas obserwujemy, tak? To co się dzieje między nimi, ich rozmowy, ich jakieś uwagi. Wszystko bardzo naturalne. Siadamy do stołu, zaczyna się rozmowa na temat wpływu telefonów na nasze życie, na temat smartfonów.
No, nie trzymaj pod poduszką, bo fale.
Mój telefon na przykład leży przede mną teraz, odmierza mi czas, żebyśmy pilnowali was, żebyśmy was
ale
specjalnie...
Ale nie zdradzaj takich zakulisowych rzeczy, Rafał.
Ale rzeczywiście właśnie o to chodzi, że tutaj ja będę zdradzał te tajemnice, że ja będę
nie
mówił o tym
ściany. Wszystkim.
Dobrze, postaram się aż tak już więcej nie przebijać ściany. Postacie decydują w pewnym momencie, uznają, że zagrają teraz w swego rodzaju grę.
Skramy.
Wystawiają wszystkie swoje telefony na stół i decydują, że wszystko, co dalej z czasem na przestrzeni wieczoru będzie przychodzić do nich, czy to są SMS-y, maile, MMS-y, czy połączenia telefoniczne, wszystko jest publiczne. Jeśli z kimś rozmawiają, to puszczają na głośnik, jeśli dostają SMS-a, to wszystkim pokazują i tak dalej. Wszystko staje się publiczne. Nie jest tak, że ktoś może złapać telefon kolegi i tam przeglądać wszystko, co tam jest w środku, tylko żeby zobaczyć, jak na bieżąco to wszystko wpływa na nasze życie. I dalej zaczyna się tak naprawdę dramat. Zaczyna się dramat wychodzących sekretów, różnych nieprzyjemnych, zatajonych aspektów życia, niewygodnych tematów, których się nie porusza przy rozmowach, bo się chce uniknąć oceny czy kwestii seksualności. Dużo tego jest rzeczywiście w tym filmie. To wszystko się zaczyna ze sobą zazębiać i obserwujemy, jak w dużej mierze wszystko powoli się zaczyna walić na głowę tym postaciom, bo nagle ich telefony zdradzają to, czego nie chcą mówić zwyczajnie przy ludziach.
A mogli po prostu zagrać w skrable.
Dokładnie. Mamy 7 postaci siedzących przy stole praktycznie przez cały film. Niewiele się rzeczy dzieje poza tymi posiedzeniami przy stole. Czasem po prostu robią sobie przerwę, czy idą na papierosa, czy wyjąć następne danie z piekarnika.
Niech zgadnę, te postacie są charakteryzowane z biegiem czasu poprzez te wszystkie połączenia i SMS-y, które przychodzą. Nie dostajemy wcześniej specjalnego tła.
Nie dostajemy specjalnie wiele. I nawet nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, jak w relacjach między sobą. Nawet nie chodzi o tworzenie siebie jako postaci, a relacji z drugim człowiekiem. Jak wiele mu mówimy, jak wiele mu nie mówimy, co można zmienić, czego nie można zmienić. Na swój sposób jest to film podobny. Pierwsza rzecz, która mi przychodziła do głowy, to 12 gniewnych ludzi. 12 gniewnych ludzi, w którym obserwujemy 12 ławników dysputujących na temat losu młodego człowieka. Tutaj patrzymy, jak 7 osób rozmawia na temat swojego życia. Warto zwrócić uwagę, że jest też polski akcent. Jesteśmy Polakami, zwracamy uwagę zawsze na polskie akcenty. Jedną z głównych ról gra Kasia Smutniak, gdzie ja nie wiedziałem, jak wygląda ta kobieta wcześniej, zanim zobaczyłem film i musiałem się domyślać, która to może być Polka rzeczywiście z niej.
Po akcencie.
Nie, serio, naprawdę ludzie nie trafiają. 80% osób nie trafia, która z tych osób to była Polka, więc ukłony. Poznałem ciekawych aktorów dzięki też temu, poznałem pana Mastandré, Gialliniego, Battistona.
Ale to jest jedna osoba, bo to Włosi, przecież, tak jak już tak, powiedziałeś.
Tak, dokładnie. Jeśli lubicie Włochy, jeśli lubicie ich kulturę, jeśli lubicie kino europejskie, jeśli po prostu lubicie dobre kino, w dużej mierze przegadane, ale świetne kino, to serdecznie polecam Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Ono mogło zostać przeoczone przez was, zostało na pewno przeoczone przez wiele osób. W dużej mierze może też przez bardzo średni plakat filmowy, ale to jest zdecydowanie moje polecenie na ten rok, jest w mojej topce zdecydowanie filmów tego roku. Zobaczymy, jak będzie pod koniec.
Zobaczymy, to był film z 6 stycznia, w końcu nie jesteśmy jeszcze nawet w połowie roku, czy już jesteśmy? Nie, zaraz będziemy, dokładnie w połowie roku.
Tak, tak, za chwilkę.
Ale fajnie.
Jeszcze chwilkę.
Dopiero co był początek.
No, a już ile fajnych filmów zobaczyliśmy.
To prawda. Chyba ten początek roku był mocniejszy pod względem premier takich dobrych filmów.
Teraz.
Więc możemy się spodziewać niewielu zmian w topce. Dobra, powiedziałem już, że byłem w klimacie rzeczy nieoczywistych i dziwnych, ale muszę was teraz ostrzec, nie? Bo na koniec zostawiłem coś, co naprawdę nie nadaje się do obejrzenia dla każdego.
Najgrubszy szajs, jaki mogłeś znaleźć.
Jaki oglądałem. Nie wiem, czy jaki mogłem znaleźć. Pewnie są grubsze rzeczy.
No na pewno. Dawaj.
Ale nie wiem, czy są legalne.
Mhm.
Okej, okay, film z roku 2007, Ex-Drummer. Mówi ci to coś?
Mówi mi to coś, bo już rozmawialiśmy przez chwilę na ten temat.
Ale nie widziałeś tego?
Nie, nie widziałem tego filmu.
No to jakby ostrzegam na wstępie to, że macie 18 lat, to jest jakby mus do obejrzenia tego filmu i naprawdę...
Taki serio
naprawdę musicie się czuć na siłach, żeby to zobaczyć. Ja wam tylko nakreślę pokrótce fabułę, nie będę mówić o tych wszystkich powalonych szczegółach, które się tu pojawiają i które są absolutnie przerażające, niesmaczne, ale w taki artystyczny sposób troszeczkę. Dostajemy obraz trzech upośledzonych muzyków.
Już się robi dobrze.
Jest dobrze, nie? Wokalista, basista i gitarzysta. Wokalista ma wadę wymowy, basista ma zesztywniałą jedną rękę, a gitarzysta jest głuchoniemy. No i oni szukają perkusisty. Nie mają perkusisty. To jest ich największy problem. Natykają się na głównego bohatera tego filmu, zwanego Drie, który jest pisarzem i w przeciwieństwie do nich prowadzi takie idealne życie, można powiedzieć. Wszyscy mu zazdroszczą tego, kim on jest i on postanawia, że zagra z nimi jako perkusista. Tylko, że on nie pasuje, bo nie ma żadnego upośledzenia. Jego upośledzeniem jest to, że on nie umie grać na perkusji.
Okej, tu jest rzeczywiście problem.
Zgadza się z nimi zagrać jeden koncert. Jednak cała ta relacja, która się między nimi buduje, bo oni robią jakieś swoje próby, jest bardzo, bardzo dziwna, bo on świadomie bardzo manipuluje życiem tych upośledzonych ludzi, w sensie zmusza ich do bardzo dziwnych rzeczy. To, jakie są te postacie, jakie prowadzą życie, jest takie bardzo... O matko, popatrzcie sobie po prostu na plakat tego filmu, jest takie brudne, mieszkają w jakichś melinach, pojawiają się jakieś... Takim highlightem tego filmu jest scena, kiedy jeden z bohaterów po prostu chodzi po suficie. Tak po prostu chodzi po suficie.
Tak jakoś, tak wyszło. Przy okazji.
No, nie wiem, co wam powiedzieć więcej. To jest najbardziej chory szajs, jaki widziałem kiedykolwiek.
Czyli mamy przemoc, seksualność, narkotyki,
okrucieństwo straszne.
Psychiczne i fizyczne.
Psychiczne i fizyczne.
Wszystko, co najgorsze.
Tragedia.
A to w delikatnie artystycznym sosie.
Tak. Reżyser nazywa się Cohen Mortier i to, że się rymuje z Lars von Trier, to nie może być przypadek.
Rozumiem. Czyli polecasz?
Polecam, ale dla osób naprawdę mocno zdeterminowanych i świadomych tego, że nie wiem, że widziały w internecie już różne dziwne rzeczy.
Mocne nerwy,
i to jest
mocne
film,
paski.
Jakby, tak jak powiedziałem, o zespole muzycznym, więc ścieżka dźwiękowa się dość mocno wybija. Bardzo mocno podkreśla klimat. Myślę, że zostawimy was z jakimś utworem.
Z tej ścieżki dźwiękowej zdecydowanie. Dziękujemy wam, że posiedzieliście z nami, a... My was prosimy na sam koniec, jeszcze tylko szybciutko, napiszcie na magiakinamorsmapowp.pl o czymkolwiek chcecie.
O najdziwniejszej rzeczy, jaka zdarzyła wam się w tym tygodniu.
Okej, okay, dobra. I o tym też możecie. Na pewno będą dla was czekać jakieś prezenty z tej okazji. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Z tej strony Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
Słyszymy się w przyszłym tygodniu, miejmy nadzieję. Nie wiem. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Buziaki, baba.
Cześć.